Z reguły przygotowuję się do nagrania podcastu. Piszę, myślę, kombinuję. Ale tu będzie wyjątek. Otóż to jest zupełnie spontan. Po prostu nastąpił pewien błysk i proszę.
Kalski. Jak to sprzedać? O sprzedaży konkretnie.
Kilka tygodni temu prowadziłem zajęcia dla pracowników kilku agencji Czech, agencji marketingowych. Nie chodziło o to, aby oni pozyskiwali więcej klientów, jak mają sprzedawać. Nie, oni mają klientów. To niektóre z tych agencji mają ich nawet za dużo. Chodziło o to, aby dać tym klientom coś więcej. Aby robić lepiej to, co do agencji należy. No, co należy do agencji. A zupełnie przy okazji, aby zarabiać na tym więcej. Ale nie dlatego, że podniesiemy stawki, tylko rzeczywiście zrobimy coś, co dla klienta będzie miało wartość, za którą zapłaci chętnie znacznie więcej. No, dziwnie brzmi, prawda? Klienci, którzy sami z siebie chcą płacić więcej. No, tego nie ma, to bzdury, tak? No nie, nie odwaliło mi, zapewniam. I to nie jest niemożliwe. To trudne, ale nie niemożliwe. Pytanie tylko, jak to zrobić? Jak to sprzedać? Inspiracją była pewna książka. Cienka, chuda, nieznana i tania. Tajniki warsztatu legendarnego copywritera Claude'a Hopkinsa. Człowieka, który sprzedał Amerykę. Tak o nim mówią ludzie, którzy są praktykami, którzy zajmują się tym. Nie uczą o nim na prestiżowych uczelniach, studiach, MBA-ach. Nie ma go w internecie. W ogóle go nigdzie nie ma. Nikt go nie zna. Bo on nie dbał nigdy o to, aby ktoś go znał. Aby wszyscy go znali. Dbał tylko o to, aby znali go ci, którzy znać go powinni. Był praktykiem. Po prostu sprzedawał dla swoich klientów. Co? Wszystko. Jest w zasadzie twórcą takich marek, takich firm jak Palmolive, jak Goodyear, Pepsodent. A to, że ludzie na całym świecie piją rano świeży sok wyciskany z pomarańczy, to w pewnym sensie w zasadzie to jego zasługa jest. I wielu innych znanych marek, które swego czasu były malutkimi firmami walczącymi z kłopotami egzystencji biznesowej. Miały to szczęście, że na ich drodze stanął ten facet. Mały, grubawy, niepozorny, który dzięki stworzonym kampaniom reklamowym sprawił, że firmy te zdominowały swoje rynki, stały się korporacjami, gigantami i trwają do dziś. I stało się to nie dlatego, że zrobili jakieś wyjątkowe produkty, że zrobili promocję cenową albo cokolwiek. Nie. W produktach wtedy, kiedy pracowali z nim, nie zmieniało się nic, a ceny cloud podwyższał, aby za tanio nie było, bo sprzedaż ma sens wtedy, kiedy na niej zarabiasz. Innego sensu nie ma. I tylko dzięki sposobowi sprzedaży i słowom użytym w reklamach dokonywał cudów. Jeśli ciekawi Cię ten temat i masz czas na czytanie książek, bo wiadomo, nie ma czasu, to powinna być to lektura obowiązkowa w handlowej podstawówce dla każdego, a już na pewno w wyższej szkole błędów i porażek, do której uczęszczamy wszyscy codziennie. Kim był ten człowiek? No, podobno, tak oni mówią, był copywriterem. No, czyli kim? Był sprzedawcą. Był po prostu sprzedawcą. I robił to za pomocą słów. Sprzedawał słowem. I to jak? Polecam, poczytajcie o tym. A wracając do szkolenia. Szkolenie odbyło się w bardzo dziwny sposób. Otóż z tej jego jednej chudej książki wyjąłem jedną rzecz i na bazie tego przez 2 dni męczyliśmy się wszyscy. Co to za rzecz? No dobra, po kolei. Pytanie należy postawić inaczej. Za co zapłacą klienci agencjom marketingowym więcej? Jeśli myślisz, że za prowadzenie kampanii, za tworzenie grafik, za usługi graficzne, za analizowanie, przygotowywanie, konfigurowanie i inne nianie, to jesteś w błędzie. Za to płacą, ale nie chcą tego robić. A najlepiej, jakby zapłacili za to mniej. Za co w takim razie zapłacą chętnie? No, za efekty, za wyniki. Czyli za co? Za sprzedaż. Bo marketing to sprzedaż. I ten jest marketing, jest mądry i poszukiwany, którego efektem będzie zwiększona sprzedaż. Nie rozpoznawalność, wrażenia, tylko twarde wyniki. jeśli rozpoznawalność, wizerunek marki potrafisz przełożyć na wyniki sprzedażowe, no to okej, to ma wartość. Klienci agencji nie chcą płacić mało, zapewniam. Oni wszyscy chcą płacić dużo. Dużo więcej. Jak najwięcej. Bo nie z oszczędności firmy się rozwijają, tylko ze sprzedaży. Tylko trzeba im to umożliwić, pokazać, że warto. Czyli pracujemy nad tym, co te agencje robią dla klientów. Czy to, co klienci chcą, robią to, co klienci chcą, czy potrafią zrobić więcej. I tu posłużyłem się wyjętym z książki jednym elementem. W marketingu wszystko zaczęło się od sprzedaży B2B, od tak zwanej sprzedaży bezpośredniej. I tak jest cały czas. Nie uciekaj przed tym, bo nie uciekniesz. Sprzedaż jest wciąż taka sama, choć od tamtych czasów zmieniło się wszystko. Wielokrotnie się zmieniało. Ale nie zmienili się jednak ludzie, którzy wydają swoje pieniądze. Zmieniła się tylko ilość informacji, jaką ci ludzie otrzymują. Jest ogromna. I wydaje się, że dzięki temu wszyscy mają lepiej. Bo wiedzą więcej, rozumieją więcej i mają więcej możliwości. Tak, to prawda, że się to wszystkim wydaje. Bo przy okazji mają o wiele, wiele mniej czasu na podejmowanie decyzji. I tu jest problem. Problem szczegółowej analizy, której nikt nie ma ochoty robić, a nawet jakby ochotę miał, to automatyczny mózg na to nie pozwoli. Powie ci, że nie masz czasu. No i tyle. I zrobi to za ciebie szybciutko, automatycznie, podpowie. Hopkins pod jednym względem jest w błędzie. Twierdził, że najlepsze reklamy są proste, wręcz toporne. I te będą działać, inne nie. Wynika to tylko i wyłącznie z jego perspektywy, że wysublimowane reklamy dziś działają na niektórych, a dobrze zrobione działają nawet na wszystkich. Bo oprócz tego, o czym mówił Hopkins w swoich czasach, dziś jest gigantyczna konkurencja, której wtedy Hopkins nie miał. A tu oprócz samego przekazu, dlaczego mam to kupić, jest jeszcze coś, co dziś nazywamy rozpoznawalnością marki. Aby rozpoznawać nas wśród setek innych podobnych do siebie komunikatów. Aby twój był inny, wyraźniejszy, aby świecił, aby był dostrzeżony w zalewie informacyjno-sprzedażowego kisielu podobnych do siebie i mówiących prawie to samo reklam. Wyróżnij się albo zgiń. Znamy to. Hopkins tego aspektu nie brał pod uwagę, bo w tamtym czasie go nie było. A więc sens pozostał taki sam. A co do form przekazu, no tu trzeba zrobić więcej niż legendarny copywriter. Mówił. Błąd powszechny w tworzeniu reklam polega na tym, że mylimy marketing informacyjny z tym, znaczy marketing informacyjny, czyli mam to, jestem tu, z marketingiem dającym odpowiedź, dlaczego mam kupić właśnie tu, właśnie od Ciebie. Mylimy informacje zakupowe z powodem zakupu, a liczy się tylko powód. Przykładów jest mnóstwo. Nie wypada mówić o złych, dlatego przytoczę tylko kilka wyśmienitych, nawet tu u nas, w Polsce. Przejdźmy na ty. Albo Żubr. Albo I chce się żyć. No, browary królują w tej konkurencji. A teraz przejdę do pewnego cytatu. Pozwólcie, że przeczytam fragment książki Kleba Hopkinsa, a później wrócimy do naszego szkolenia. Otóż. Dla wielu reklama jest niczym więcej, jak tylko pisaniem zręcznych tekstów. Język i styl uważa się za ważne. Nie są ważne. Jeśli błyskotliwy sposób wyrażania się daje jakikolwiek efekt, to przynosi szkodę bardziej niż pomaga. Sugeruje, że staramy się sprzedać, a każdy wysiłek, żeby coś sprzedać, wytwarza równy sobie opór. Bo pamiętajmy, zostawię na moment książkę, klienci to egoiści. No, to pieprzeni egoiści. Tacy jak ja, jak ty, jak my wszyscy. Ludzie empatyczni, uczuciowi, normalni. Jeśli tylko mają wydać swoje pieniądze, to zaczynają myśleć jak egoista. A jak myśli egoista? No egoista myśli tylko o sobie, o swoim interesie. O tym, co zyska, no bo ma wydać pieniądze. Problem zaczyna się robić, a właśnie odnosząc się do przeczytanego fragmentu, że jeśli egoista zacznie coś chcący coś sprzedać, zacznie komunikować do egoisty, który chce coś kupić, no to mamy problem. To jak się zwracać do egoisty? No, przede wszystkim mówić o nim. Tylko o nim. Egoista lubi słuchać o sobie. To mów do niego tylko o nim. Egoista chce wiedzieć, za co płaci, co uzyska. Egoista może wszystkiego nie wiedzieć, więc pokaż mu, co może uzyskać. To najważniejsze. To egoisty zwraca się tylko do niego. Tylko to się liczy. Czy egoista zobaczy w tym wartość. Dobra, wracamy do książki. Wszystko, co odciąga uwagę od tematu, zmniejsza siłę oddziaływania reklamy. Ktoś może powie, ale piękna jest ta reklama. Zdjęcia są doskonałe, wideo nagrane. No, dodaję teraz wideo od siebie. Wtedy nie było wideo. Prezentacja materiału jest fantastyczna. A jednak właśnie to uniemożliwia wpływanie tej reklamy na ludzi. Sugeruje brak szczerości oraz wysiłek, aby sprzedać. A wszyscy trzymamy się na baczności, kiedy ktoś najwidoczniej stara się nam odebrać nasze pieniądze. No, a propos egoistów. Jedynym sposobem, aby sprzedać, jest przedstawić ofertę w taki sposób, aby wydawała się wyświadczać wielką przysługę. Tak to rozumiał człowiek, który sprzedał Amerykę. Można to robić też w sposób toporny. To nie jest żaden problem. Większość sukcesów reklamowych osiągnięto w toporny sposób. Apelowały do ludzkich uczuć w ludzki sposób. Wydawały się oferować potrzebną usługę. Dlatego właśnie tak wiele subtelnych reklam nie przynosi wyników. Ludzie mają się na baczności. I dlatego tak wiele sukcesów jest wynikiem działań, które wydają się toporne. Tutaj leży główny powód też, dlaczego żaden producent nie powinien nigdy prowadzić własnej agencji reklamowej. Nigdy nie powinien tworzyć własnych reklam. Zgadzam się z tym w 100%. Choć dziś większość tego próbuje. Bo reklamodawca, czyli ten, który chce, aby był reklamowany, stoi zbyt blisko swojej fabryki, swojego produktu, swoich usług, ukochanych usług. I one go zaślepiają. Jego zainteresowania często przesłaniają zainteresowania jego klientów. Nie umie docenić punktu widzenia konsumenta, bo ma swój punkt widzenia. Producent, reklamodawca, rozmawia, opowiada o rzeczach, z których jest dumny. No, o swoich procesach, o metodach, jak wielka jest jego fabryka, ile lat już ją prowadzi, ile ma ludzi w ogóle, jaki duży budynek postawił. Natomiast specjalista reklamowy musi przestudiować konsumenta, czyli tego, który ma wydać pieniądze, i dowiedzieć się, co on chce usłyszeć o produkcie i co może sprawić, że wyda swoje pieniądze, wiedząc, że to egoista. Wielki sukces wywołuje u większości ludzi pragnienie, żeby się tym pochwalić. No, lecz przechwałki są ostatnią rzeczą, jaką klienci pragną słyszeć, bo to egoiści. Ludzie lubią hodować swoje roślinki, opowiadać, jak one rosły i zrobić mały wykład o metodach ich hodowania. Może to i zadowalające, ale to nie jest sprzedaż. Żaden człowiek reklamy, ani w ogóle żaden człowiek nie może sobie pozwolić na łamanie własnych zasad. W chwili, kiedy pójdzie na kompromis, dla pieniędzy jest stracony. Być może nie jako człowiek, lecz na pewno jako artysta. Jako ktoś, kto wnosi jakiś wkład do swojego zawodu czy powołania i przenosi je na wyższe poziomy. W tym leży przyczyna większości konfliktów w reklamie, że rachunki inwestuje, opłaca amator, właściciel, prezes. Ale w kontekście reklamy on jest amatorem. Jednak jeśli on opłaca, to naturalnie przyjmuje, że daje mu to prawo do dyktowania warunków. I to jest problem. Wszyscy, z którymi pracowałem z agencjami reklamowymi, ten problem pokazywali jako jeden z większych problemów, że ich klienci, czyli ci, którzy wydają budżety, no, często mówią tym agencjom, co one mają robić. No, to nie po to zatrudnia się mądrych ludzi, żeby mówić im, co mają zrobić. Ale z drugiej strony czy taki klient może oczekiwać od większości agencji, że to agencja powie im, co będzie dla klienta dobre? No, tak nie jest. Wracamy. Wypływa z tego nauka dla wszystkich sprzedawców. Trzeba wiedzieć, o czym klienci myślą i czego pragną. Trzeba znać panujące trendy, w jakim kierunku zmienia się rynek, ten albo w ogóle rynki. I starać się być, no jeśli już nie liderem tego rynku, ale na pewno twórcą, jakimś w przodzie tego rynku, nieco go wyprzedzać. Ale ze wszystkich trendów trzeba wybrać ten, który ma największe prawdopodobieństwo, że on zwycięży, że on się przebije. To jest sztuka. Trzeba dotrzeć lepiej, dokładniej i prościej do odbiorcy, bo efektem reklamy ma być sprzedaż, nic więcej. A im prościej to zrobisz, tym lepiej. I teraz klucz. U podłoża wszystkiego leży sprzedaż osobista. Od tego się wszystko zaczęło. Wszelkie reklamy powinny być na niej właśnie oparte. Spotkanie z gospodynią przy drzwiach jej domu jest bardzo podobne do spotkania z nią wieczorem przy stole nad na przykład gazetką reklamową. W tych obu przypadkach stosują się te same zasady kupieckie, a reklama to sprzedaż przy pomocy druku. Okej, on to powiedział w 1920 roku. Wtedy był tylko druk. I chodzą jeszcze po domach sprzedawać szczotki, jakieś inne historie w Stanach, prawda? Niemniej, wracając do naszego szkolenia. Co było dziwnego w tym szkoleniu i jak trudno było przestawić się? Otóż poprosiłem uczestników, te cztery agencje, aby przygotowali swoich klientów. Po prostu. Nad czym teraz pracują albo jakich klientów obsługują i jak to wygląda. No i to mieliśmy. A teraz zostawiliśmy te wszystkie elementy, które oni robią dla nich normalnie, zgodnie z kontraktem, na boku i jako zadanie pomyśleliśmy sobie, ok, a teraz zastanówmy się, co możemy zrobić dla nich więcej. Ty dla swojego klienta, ty i wasza grupa. Każdy. Nie patrz w zakres obowiązków, tylko popatrz na tego klienta jak na człowieka. Jak na markę, jak na firmę. Co oni robią? I co mógłbyś zrobić dla niej więcej? Czego oni nawet nie chcą? Wymyśl coś. Kreuj. To było trudne. Zaczęliśmy błądzić. Zaczęliśmy wyszukiwać różne dziwne aspekty, różne dziwne rzeczy, często zupełnie oderwane od rzeczywistości. Ale to wynikało z tego, że ci ludzie zajmujący się reklamą, oni no, nigdy nie pracowali w sprzedaży. I to z tego wynikało. W takiej sprzedaży, której wynik zależy od twoich rozmów, od twojej komunikacji, od pozyskiwania klienta, jakie potrafisz robić. Warto w reklamę łączyć z takimi umiejętnościami, bo wtedy lepiej rozumiemy, jak działa rynek, jak działa biznes, jak działa świat konkurencyjny. Ale punktem kluczowym była jedna rzecz. Otóż, kiedy doszliśmy już do tego, że no, trzeba stworzyć nowy content, nową grafikę, nowe tam pomysły, to poprosiłem, aby zanim zaczniemy pisać nowe teksty, które będą sprzedawały, mądre, logiczne, wartościowe, to zostawmy to i wyobraźmy sobie taką sytuację, że wyobraź sobie, że siedzisz w fotelu. Wygodnym wieczorem, pijesz sobie herbatkę. Jest półmrok, miło, sympatycznie. A naprzeciwko ciebie siedzi twój statystyczny, idealny klient. To może być młoda osoba, to może być kobieta, może być mężczyzna, może być dziecko. To może być starsza pani. Nie ważne. Ale ktoś, kto w gruncie rzeczy jest twoim statystycznym najlepszym klientem. Chcesz go o czymś poinformować. Chcesz mu coś sprzedać. Za pomocą kampanii różnych. Dobrze, to za chwilę. Ale najpierw popatrz mu głęboko w oczy. Wyobraź sobie, że on tam siedzi i co mu powiesz? Po prostu patrz człowiekowi w oczy, temu statystycznemu, który ma wydać swoje pieniądze i co mu powiesz? Jak mu to powiesz? Co powiesz? Jak się do niego zwrócisz? Czy to potrafisz? Jaką ilością słów to zrobisz? Czy jesteś w stanie zainteresować tą osobę i sprawić, żeby nawet nie zdając sobie sprawy, że może coś od ciebie kupić, żeby po tej prostej rozmowie ta osoba pomyślała: wow, ciekawe, sprawdzę, zobaczę. Wow, rzeczywiście, to może być dobre. Co mu powiesz, jak najmniejszą ilością słów? To trudne. To trudne, aby wyjść z paradygmatu tworzenia własnych reklam, które robiono cały czas, aby przejść się na to, jak wyobrazić sobie klienta i co mu powiesz. Po prostu robisz billboardy, robisz kampanie w internecie, tworzysz spoty reklamowe. Ja nie wiem, co ty robisz, jeżeli jesteś pracownikiem agencji reklamowej, ale to, co ty robisz, dociera do setek tysięcy ludzi, do milionów ludzi. Ale w praktyce ty działasz na 100 tysiącach osób, ale docierasz do każdego pojedynczo. I twoja kampania, twoja reklama, to jest... Kiedyś trzeba było zrobić 50 tysięcy rozmów handlowych, żeby to sprzedać. No wiadomo, nikt tego nie zrobił. A ty masz szansę, będąc pracownikiem agencji, że ty jednego wieczora możesz te rozmowy zrobić. I pytanie, jak je zrobisz? Co powiesz? Na tych zajęciach pierwszy dzień to była męczarnia, jak przestawić swoje mózgi na tego typu rozmowę. Ja miałem z tym problem i wszyscy uczestnicy też. Ale to byli, to są mądrzy, bystrzy, kreatywni ludzie. Tylko jak wszyscy tkwią w swoich paradygmatach. Drugiego dnia już to było luźniej. I rzeczywiście zaczęliśmy tworzyć to od drugiej strony. To było niewiarygodne przeżycie, ponieważ to były zajęcia, w których ja je prowadziłem, ale prawdopodobnie tyle, ile ja potrafiłem przekazać tym ludziom, to tyle oni przekazali mnie. To było szkolenie dwustronne, bo zobaczyłem też, że wtedy, kiedy udaje się uwolnić mózg z takiego stereotypowego myślenia, a trafi to na osoby kreatywne, myślące naprawdę twórczo, to dzieją się cuda. I na tym szkoleniu powstały cuda. Nie mogę mówić, o jakie firmy chodzi, bo to jest poufne. Możesz wierzyć, możesz nie. Ja to publicznie mówię. Ci ludzie, którzy to oglądają, oni wiedzą, o czym mówimy. Jedna z agencji wymyśliła, wspólnie wymyśliliśmy, kampanię reklamową dla pewnej firmy, z którą pracowali półtorej roku. No, to była kampania, która zupełnie nie mieściła się w ramach tego, co wcześniej robiono, tak? Ale udali się do tej firmy. Tam przyszli w kolejnym tygodniu, mówili na spotkanie. No też zastanawialiśmy się, jak to mają sprzedać. I zrobili prezentację. Zrobili po prostu prezentację, mówiąc: słuchajcie, pracujemy ze sobą już półtorej roku. Jest fajnie, cieszymy się, tu jesteście naszym klientem wartościowym, dbamy o siebie nawzajem i ufamy sobie, ale usiedliśmy kiedyś i pomyśleliśmy, co możemy dla was zrobić więcej. Przecież w gruncie rzeczy wydajecie pieniądze na reklamę, więc chcecie jak najwięcej zarabiać. No a my pomyśleliśmy, jak to można zwiększyć. I popatrzcie, co wymyśleliśmy, ocencie to sami, dajcie nam 20 minut. Rzucili prezentację, podzielone role, powiedzieli, co mogą zrobić. Nie byłem na tym spotkaniu, ale pani, która była szefem tej grupy, kamem tak zwanym, no powiedziała, że spotkanie umówione było na godzinę, bo tyle czasu mieli na prezentację. No to w trzeciej godzinie jeszcze tam debatowali, jak to zrobić, budżetu ustalali. Klient zobaczył coś, czego nawet sam się nie spodziewał. Zobaczył fachowców, którzy wymyślili coś, czego tego nie było wcześniej. To jest wartość. Żeby to zrobić, trzeba wyjść zupełnie ze swojego schematu i wejść w buty klienta i zastanowić się, jak ten klient funkcjonuje, jak on pracuje, skąd się biorą jego klienci. I nie pytaj nigdy, czy klient tego chce. Bo nie musisz o to pytać. Po co? Jeśli tylko umie znaleźć sposób, dzięki któremu ten klient będzie zarabiał więcej, to on tego chce. Nawet nie pytaj. Nie musisz tych potrzeb badać. Każdy tak ma. Powstała kampania, która w pierwszym tygodniu, kiedy była uruchomiona, ilość leadów, które schodziło dotychczas w tej kampanii, to było 40% więcej. To było niewiarygodne, ale wymyślili to. Druga firma, zrobiła coś zupełnie innego. Wytypowali klienta zupełnie innej branży, ale zrobiło się dokładnie tak samo. W trzech przypadkach mieliśmy te same efekty. W czwartym nie wyszło. Jedna z firm, która brała była uczestnikiem tych zajęć, to tutaj nam coś nie wyszło. Też ja też nie to powiedziałem, ale albo może to oni na miejscu gdzieś sprzedali źle, albo po prostu klient może tego nie dostrzegł, nie zauważył, nie wiem. No, ale to, że nie wyszło im w tym przypadku, to nie ma znaczenia. Oni już wiedzą, że tak trzeba robić z każdym. A wtedy zacznie wychodzić. Co ciekawe, współpraca tej pierwszej firmy z agencją polegała na budżecie. Budżet jest taki, tyle trzeba się zmieścić i tam i rób. Natomiast no i nie ma większego budżetu, bo to taki budżet jest, do widzenia, jest zabetonowany. Natomiast w tym przypadku, kiedy mi pokazali, co wymyślili, nieproszeni, okazało się, że dobra, ten budżet to jest, ale tam mamy skarbonkę jakąś, coś wyciągniemy. Słuchajcie, budżety są zrobione z gumy, one zawsze są do rozciągnięcia na różne możliwe sposoby. Tak? To nie ma znaczenia. Jeśli tylko ktoś zobaczy w tym, że dzięki tym wydatkom może uzyskać coś dla swojej firmy, zarobić więcej, sprzedać więcej klientów, cokolwiek to ma wartość, to jest budżet. No budżet to jest... Budżet to jest moja niepewność przed wydaniem pieniędzy, bo nie wiem, ile mam wydać, nie wiem do końca jak, no to określę, tyle mam wydać, no to wiadomo, że tyle wydam, no i tyle, za dużo nie wydam. No to jest niepewność, dlatego daję budżety. Sztuka zarabiania pieniędzy w marketingu polega na tym, aby dawać klientom nie to, czego oni chcą, tylko dawać im większy zysk. A wtedy agencja marketingowa może oczekiwać zapłaty takiej, jakiej chce, rozsądnej w granicach zysku. Bo sztuką jest pracować na zysku klienta, na wartości, którą wnosisz, a nie na czynnościach, które wykonujesz. To jest trudne, ale poszukiwane. Nie przez jednego, tylko przez wszystkich klientów. To chciałem powiedzieć. Jeśli pracujesz w marketingu, jeśli zajmujesz się tym marketingiem, jeśli to twój job, to twój zawód, to przeczytaj tą książkę, której nikt nie zna. Tajniki warsztatu legendarnego copywritera. Jeśli nie pracujesz w marketingu, nie zajmujesz się tym, nie interesuje cię to, to przeczytaj tą książkę. Tajniki warsztatu legendarnego copywritera. Dlaczego? Bo jeśli ty nie pracujesz w marketingu, nie zajmujesz się nim, to z pewnością marketing zajmuje się tobą. No to też warto wiedzieć, co oni sobie robią. No to polecam gorąco. To tyle. Oczywiście, jeśli ciekawi cię ten temat, to zacznij od książki. Nie każdemu sprzedasz wszystko, co zechcesz. W tej książce ukryta jest inna książka, którą napisał jeden z najlepszych sprzedawców świata. Najpierw czytasz tą, około 40 strony, poproszę cię, abyś przerwał tą książkę i wtedy wsiadasz w Girarda, a potem wracamy do mojej książki. Polecam. A jeśli chcesz czegoś więcej, zapraszam na trening. Trening umiejętności handlowych. Gdzie o marketingu, o tym, o czym był ten podcast, też bardzo mocno poruszamy ten temat, ponieważ marketing to jest sprzedaż, to jest jednoznaczne, to jest razem powiązane i handlowcy, których staramy się ćwiczyć, edukować na zajęciach, te umiejętności, które tam wdrażamy, one są praktycznie do przełożenia w każdym innym działaniu, również marketingowym. No to co? Nie każdemu sprzedasz wszystko, co zechcesz, czy każdemu sprzedasz wszystko, co zechcesz? No przecież to jest jasne, oczywiste i każdy zna na to odpowiedź. Więc jaka ona jest? Otóż prawdziwa odpowiedź jest i do zobaczenia na zajęciach.
Kalski, jak to sprzedać? O sprzedaży konkretnie.